A w studiu gość żywy, Arkadiusz Szcześniak, Stop Bankowemu Bezprawiu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Wyglądało na to, że już o frankowiczach nie będziemy rozmawiać w czasie tej kadencji Sejmu, a tu nagle z powrotem procedura, z powrotem ustawa. Jaka ustawa? Czy frankowicze są konsultowani w tej sprawie, czy też nie?
To jest jedna z czterech ustaw, o której mówił poseł Cymański. Niestety nie jest to ta, na którą czekają osoby posiadające umowy odnoszące się do walut obcych. Tak naprawdę kredytobiorcy raczej koncentrują się na tym, co jest w sądach, dlatego iż ta ustawa może obejmie kilka tysięcy osób, a w sądach jest nas blisko 30 tysięcy. Więc wolelibyśmy, aby rząd wsparł działania skierowane do tego, żeby polscy sędziowie zaczęli przestrzegać prawa unijnego, bo niestety nie jest tak, jak część osób w mediach powtarza, iż oni tak robią. Mamy sytuacje, w których nie przestrzegają postanowień TSUE, nie przestrzegają wyroków TSUE, czy też po prostu konkretnych przepisów dyrektyw.
Sędziowie nie przestrzegują wyroków TSUE?
Tak, mamy na przykład takie postanowienie z 28 listopada dotyczące nakazów zapłaty wydawanych przez banki, ale już po tej dacie mamy kolejne nakazy wystawiane przez sędziów, pomimo tego, iż TSUE wyraźnie stwierdziło, że te przepisy są niezgodne z dyrektywą 93.13.
Sprawy bankowe, wyjaśnijmy, sprawy bankowe dotyczą czego? Sprawy sądowe dotyczą czego?
Sprawy sądowe dotyczą zapisów nieuczciwych, niedozwolonych przez polskie prawo i unijne prawo, które są w tych umowach. Taki zapis, bez względu na to, czy jest w tej umowie, czy nie, on nie obowiązuje, jeżeli jest sprzeczny z prawem.
A jaki to był zapis?
Przede wszystkim to są właśnie zapisy dotyczące dowolnego ustalania się kursu, po jakim bank przelicza raty i saldo. Więc to jest mechanizm niedozwolony. Chociażby ze względu na to, że bank może jednego dnia ten kurs ustalić na 4 zł, a następnego dnia równie dobrze może go ustawić na 10 zł.
Dobrze, ale przez te ostatnie 2 lata w sprawach frankowiczów coś pozytywnego się zdarzyło? Czy to na rynku franka, czy szwajcarskiego, czy też z powodu jakiegoś zbiegu okoliczności albo jakiejś decyzji prezesów banków albo coś w tym stylu?
Z kierunku sektora bankowego nie ma żadnych pozytywnych ruchów. No, jak wiemy, też przy ustawach się nic nie działo. Głównie pozytywne sprawy wynikają z tego, co się dzieje w sądach. Po prostu dużo więcej osób poszło do sądów. I o ile jeszcze kilka lat temu bardzo trudno było się bronić przed bankowym tytułem egzekucyjnym, czyli wtedy, kiedy bank chciał nas pozwać, w sytuacji, kiedy my na przykład nie płaciliśmy. Z różnych przyczyn oczywiście. W tej chwili każda osoba, która się broni przed takim nakazem zapłaty, wygrywa 90% aż tych osób. Podstawa jest tylko, żeby zareagować w terminie, a niestety nie każdy to robi.
Pan w sądzie był ze swoją sprawą?
Ja jeszcze byłem przed słynnym Czarnym Czwartkiem, więc to też nie jest tak, że my obudziliśmy się tego 15 stycznia, 3 lata temu, tylko część z nas była już w sądach kilka lat temu. Tylko tu właśnie wychodzi problem z polskim wymiarem sprawiedliwości. Moja sprawa trwa już blisko 5 lat. To jest największy pozew grupowy w Polsce. I poprzez postępowanie sędziego przez 5 lat nie odbyła się jeszcze pierwsza rozprawa merytoryczna.
Znaczy jeszcze ani razu sąd nie wezwał i nie rozpoczął procedowania?
Dokładnie. Skupia się na przeciąganiu nas na kwestiach czysto formalnych, które powinny dopuścić nas do tego, żeby się rozpoczęła pierwsza rozprawa merytoryczna. No to jest sędzia, który w naszej ocenie w sposób nagminny ignoruje przepisy dyrektyw, sędzia Kuryłek. No ale to trochę wynika też z wydziału, w którym jest.
Który to wydział?
To jest pierwszy wydział cywilny, my go nazywamy Wagnerowskim. Dlaczego Wagnerowski? Tam przewodniczącym jest pan Wagner, którego małżonka, pani Cudna Wagner, broni jako pełnomocnik banków w tych samych sprawach.
Żona?
Żona przewodniczącego Wydziału Pierwszego Cywilnego.
I broni w tym pierwszym Wydziale Cywilnym?
W różnych wydziałach, ale też się wcześniej zdarzało, że i w tym.
i od 5 lat sędzia Kuryłek.
Sędzia Kuryłek. No i...
No dobrze, ale są jakieś skargi, można skarżyć sędziego za opieszałość, za to, że przeciąga sprawę, bo 5 lat to rzeczywiście trochę czasu zajmuje sędziemu.
Tak, po pierwsze złożyliśmy skargę do Komisji Europejskiej na wszystkie wyroki, które w naszej ocenie były niezgodne z przepisami dyrektyw. I tam wysłaliśmy aż 150 wyroków. Głównie właśnie są to te z tego pierwszego wydziału cywilnego, ale również zgłosiliśmy do Komisji Europejskiej w odrębnym zawiadomieniu właśnie sprawę tego pozwu grupowego, jak i pozwu grupowego, w którym pan Roman Giertych tak sprytnie przeciąga sprawy, które trwają już też dosyć podobny okres, ciut krócej, ale poprzez swojego wspólnika jakimś dziwnym trafem się stało, że przez te kilka lat też nie ma postępu.
A Roman Giertych jaką rolę gra w tym procesie?
Jest pełnomocnikiem Getin Banku, a wspólnik z jednych ze spółek działa jakby niby jako klient i zaskarża każdą korzystną decyzję dla poszkodowanych, po to, żeby oczywiście tylko ten proces trwał jak najdłużej.
Jest pełnomocnikiem Getin Banku od kiedy? Przez te całe 5 lat?
Od 2014 roku. Więc współpraca pana Giertycha z Getinem jest przynajmniej w tym sektorze nam znana dosyć długo i wiemy, że no nie jest to pozytywna i zgodna z zasadami Unii Europejskiej, praworządności. Nie, to ma na celu wydłużenie spraw tylko po to, żeby osoby zniechęcić do pójścia do sądu.
Powiedział pan pozew zbiorowy, czyli ile osób złożyło ten pozew?
W przypadku pierwszego wobec Banku Millennium to jest ponad 5 tysięcy osób, a w przypadku Getinu jest to kilkaset osób, które czeka... niestety jest przeciągane przez pana Giertycha i jego wspólnika przez te kilka lat.
Pan jest w pozwie Millennium? Czy
Millennium.
Dobrze, wróćmy do ustaw. Jaką wadę ma ta ustawa, która będzie, bo będzie w Sejmie procedowana ta ustawa, która obejmie kilka tysięcy osób, tak?
Tak, to wynika z kwot. Po prostu te kwoty, które są tam zawarte, tak naprawdę może wystarczą na jakieś porozumienie się kilku tysięcy osób, ale w naszej ocenie ma inną wadę. Ta ustawa nie obejmuje osób, które mają wypowiedziane umowy, ale jeszcze w tym mieszkaniu mieszkają. Czyli tak naprawdę te osoby, które są najbardziej potrzebujące, żeby uzyskać takiego wsparcia, niestety nie są objęte tą ustawą, czyli de facto to jest tak, że te osoby, które już wyszły z tego obiegu w sposób zazwyczaj polegający na wypowiedzeniu umowy przez bank, a my mamy informację, że w skali przynajmniej 10 lat to jest minimum 30 tysięcy rodzin, które w ten sposób zostało pozbawione majątku, no to te osoby nie są ujęte tą ustawą.
30 tysięcy osób musiało opuścić mieszkanie, musiało je sprzedać?
Albo bank sprzedawał, albo komornik, w zależności jak ta procedura została poprowadzona. My się staramy oczywiście wspierać takie osoby i są metody prawne na to, żeby się bronić, ale niestety bardzo są krótkie terminy na reakcję na nakaz zapłaty. To jest tylko 14 dni.
A pan zna statystyki, wie ile osób po całych transakcjach, czyli sprzedaży mieszkania, jeszcze zostało z kredytem?
Przy tych kredytach niestety każdy zostaje jeszcze z saldem, dlatego że po 10 latach spłaty zazwyczaj ma się jeszcze 50% więcej niż kwota wypłaty. No i to też wynika ze sposobu windykacji. Komornik sprzedaje nieruchomość za około 70% wartości po to, żeby się pozbyć jak najszybciej. Dolicza kilkadziesiąt tysięcy złotych opłat, więc w sumie te osoby zazwyczaj muszą lądować albo w szarej strefie, albo iść w upadłość konsumencką, a część z nich też mamy sygnały, po prostu wyjeżdża za granicę.
Jest widać, że jest taki rynek chętnych na te mieszkania frankowe, na przykład zorganizowany, nie, że ktoś, tylko że jest organizacja, że komornik daje komuś sygnał.
Tak. To jest popularny rynek, my ich nazywamy sępami mieszkaniowymi, dlatego że chodzimy na takie licytacje, staramy się uświadamiać te osoby, które licytują, że one mogą tego mieszkania nigdy nie otrzymać, dlatego że cały czas podważamy kwotę i raz na jakiś czas nam się udaje przywrócić własność do tej poprzedniej osoby, tak? Ze względu na wady prawne po prostu tego wypowiedzenia umowy, samej umowy, Ale są takie osoby, które pomimo takich ostrzeżeń kupują te mieszkania, no i jest to dość spory rynek.
Ale to osoby. Pytałem się, czy dostrzegł pan ślady organizacji, które to robi?
Czasem widzimy zbyt dużą nić porozumienia pomiędzy sędzią a komornikiem. Tak jakby pewne procedury, które przy licytacji powinny być przestrzegane, w naszej ocenie bywają sytuacje, kiedy to idzie zbyt gładko, że pomimo na przykład pewnych braków formalnych i tak ta licytacja dochodzi do skutku. No i jest tutaj duże pole do poprawy, no ale to jest jedna z wielu rzeczy, które trzeba w sądownictwie poprawić, tak?
A jakie są nastroje po 3 latach dobrej zmiany wśród frankowiczów?
Plusem rządu jest to, że pobudzili tą sprawę związaną z wymiarem sprawiedliwości w zakresie Trybunału Sprawiedliwości i wyroków, które powinny również wiązać banki, tak? Część społeczeństwa przyjęła do siebie, że tylko jedna strona sceny politycznej ma jakieś problemy z tym, a to w naszej ocenie jest bardzo przekłamany obraz, bo tak naprawdę nawet pisząc często z organizacją zrzeszającą sędziów, Justicją, zwracamy im uwagę, że sami nie przestrzegają postanowień Trybunału Sprawiedliwości i tutaj już tak nie podchodzą do tego szybko, jak do postanowienia w sprawie stanowisk w Sądzie Najwyższym, tylko na spokojnie poczekają, aż się może zmienią przepisy w tym zakresie.
A w bankach, których przewaga jest Skarbu Państwa, czy nie było żadnego ruchu ze strony prezesów tych banków, żeby ten problem załatwić pozasądowo?
Niestety nie. Jedyne sytuacje, jakie się zdarzają, to wtedy, kiedy ktoś już jest na drodze sądowej i na przykład wygra w pierwszej instancji, to zdarzają się czasem jakieś porozumienia, bądź ktoś przychodzi po prostu z wnioskiem o upadłość konsumencką i wtedy mówi, że już od dzisiaj nie spłaca i właściwie to bank będzie miał problem, bo on po prostu idzie ogłosić tą upadłość i z bankiem nie chce już mieć nic wspólnego.
Co dalej? Co wiemy na temat tego, jak to będzie wyglądało w Sejmie?
W Sejmie podejrzewamy, że ta ustawa będzie procedowana w najbliższych miesiącach. Czy przejdzie do końca kadencji, to tak naprawdę trudno jest nawet przewidzieć. Ale no, żeby to miało jakieś znaczenie dla wszystkich klientów, to po prostu muszą się tam znaleźć zapisy utrudniające bankom wypowiadanie umów. To się by dotyczyło wszystkich kredytów hipotecznych, również złotówkowych, po to, żeby bank umowy 30-letniej nie mógł wypowiedzieć po 1 miesiącu, 2 miesiącach, bo możemy sobie wyobrazić sytuację, że ktoś zachoruje, ma wypadek, nie zapłaci miesiąc, 2 raty i wraca do domu i dostaje wypowiedzianą umowę.
Arkadiusz Szcześniak, Stop Bankowemu Bezprawiu, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Na zegarze jest godzina 7:53. A my mamy połączenie ze Strasburgiem. Zbigniew Stefanik jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Kto pan redaktor, tam państwa?
Samolot francuskich, wojskowy samolot się rozbił. Czy są znane szczegóły tej katastrofy?
Otóż faktycznie nieopodal granicy francusko-szwajcarskiej, w której doszło do katastrofy lotniczej, około godziny 11 francuski samolot wielozadaniowy Mirage 2000 zniknął z radarów. Odnaleziono następnie jego szczątki właściwie na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów. Na tym etapie przyjmuje się jednak za scenariusz, za hipotezę, iż to faktycznie warunki pogodowe doprowadziły do tej katastrofy. Nie są znane bowiem na tym etapie śledztwa żadne dane, no, które mogłyby wskazywać na to, iż była to awaria techniczna. Jednakże wiadomo, iż na pokładzie tego samolotu przebywało 2 pilotów, mężczyzna i kobieta. Tak więc no, jest to kolejna tragedia w francuskiej armii. Przypominam, podobna tragedia miała miejsce w tamtym roku, również w styczniu. Wówczas doszło do katastrofy śmigłowca wojskowego. Śledztwo jednakże trwa i na tym etapie nie są znane szczegóły tego śledztwa, albowiem rozpoczęło się ono dopiero kilka godzin temu.
Ale znane są za to szczegóły nowelizacji prawa o zgromadzeniach, bo tak chce rząd zacząć walczyć z żółtymi kamizelkami, z tym, co się dzieje na francuskich ulicach.
Otóż faktycznie 7 stycznia wieczorem w programie TF1 w dzienniku telewizyjnym urzędujący premier nad sekwaną Edouard Philippe ogłosił nowelizację prawa o zgromadzeniach i manifestacjach nad sekwaną, prawa, które ma już zostać przyjęte w lutym tego roku. Jego główne zapisy to zmiany dotyczące no właśnie regulacji związanych z zamaskowanymi twarzami. Według tego nowego prawa, tego projektu, na razie nie będzie właściwie już wolno brać udział w manifestacji z zamaskowaną twarzą pod groźbą wysokich kar finansowych, jak i również penalizacji więziennej. Kolejna kwestia to kwestia obciążenia finansowego sprawców ekscesów chuligańskich. Tutaj te kary mogłyby sięgać nawet kilkuset tysięcy euro. Kolejny zapis dotyczy, jest to ten zapis, który jest najbardziej kontrowersyjny obecnie nad sekwaną, dotyczy on wysokiej penalizacji w związku z organizowaniem eventów nielegalnych, czyli odtąd wszystkie wydarzenia, zgromadzenia, demonstracje będą musiały być zgłoszone na prefekturze 48 godzin przed ich zorganizowaniem, przed ich odbyciem. Inaczej tutaj nie tylko organizatorzy, ale również uczestnicy biorący udział w takich zgromadzeniach czy też demonstracjach będą mogli być pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Tutaj chodzi o odpowiedzialność karną, która może również łączyć się z karą więzienną. Kolejna kwestia to stworzenie kolejnej kartoteki. Kartoteki, która tym razem miałaby obejmować sprawców zajść o charakterze gwałtownym podczas demonstracji, właśnie no, o charakterze społecznym. Tutaj ta kartoteka już istnieje, dotyczy ona chuliganów, ale chodzi tu bardziej o chuliganów stadionowych. Ta nowa kartoteka miałaby właśnie objąć no, tych sprawców, którzy dopuszczają się jakichś czynów kryminalnych podczas zgromadzeń i demonstracji o charakterze publicznym i społecznym. Tak więc wiele propozycji. Wiadomo, iż no, to prawo budzi wiele kontrowersji zarówno w szeregach opozycji politycznej, jak i również w szeregach żółtych kamizelek. Tutaj mówi się o tym, iż rządzący nadal dolewają oliwy do ognia. Wiadomo również, o tym poinformował premier, iż około 80 tysięcy policjantów i żandarmów będzie brało udział w zabezpieczaniu demonstracji, które mają odbyć się we Francji już w przyszłą sobotę. Na tym jednak etapie trudno powiedzieć, ile osób weźmie udział w tych demonstracjach, jednakże według sondaży, które zostały opublikowane w ostatnich dniach, można wnioskować, iż ruch żółtych kamizelek traci stopniowo poparcie Francuzów. To poparcie sytuuje się obecnie gdzieś na poziomie 55-60%. Tak więc jest ono dalej wysokie, jednakże no, faktycznie ruch ten traci poparcie społeczne. W tym oto kontekście rządzący nadal organizują ogólnokrajową debatę, która ma już rozpocząć się 15 stycznia, ma ona potrwać do 15 marca. W związku z tą debatą już doszło przed jej rozpoczęciem do pewnych kontrowersji. Chodzi tutaj o przewodniczącą Narodowej Komisji Debaty Publicznej. Jej zarobki tutaj doprowadziły do pewnych wątpliwości. Ma ona zarabiać około 14 tysięcy euro brutto miesięcznie. A więc pani przewodnicząca no pod wpływem pewnego nacisku medialnego, jak i również społecznego, postanowiła odejść ze stanowiska przewodniczącej tej debaty. Jednakże kolejne kontrowersje pojawiły się w związku z tą decyzją, albowiem nie będzie ona odpowiadała za zorganizowanie tej konkretnej debaty. Jednak utrzymuje ona stanowisko urzędowe, czyli nadal będzie ona przewodniczącą tej komisji, a więc tutaj no, jej płaca, jej etat nie są zagrożone. W tej sytuacji jednak debata ta jest organizowana. Wiadomo, że będą 4 bloki tematyczne. Jak już wspomniałem, również na łamach tutaj państwa anteny, kwestie związane z transformacją ekologiczną, polityka fiskalna i społeczna, transformacja francuskiego państwa, chodzi tutaj o instytucje, jak i również zagospodarowanie przestrzeni. Chodzi tu głównie o strukturę transportową. Wiadomo, że pewne kwestie zostały już odrzucone przez rządzących, jeśli chodzi o tę debatę. Są to kwestie tutaj postulowane przez żółte kamizelki związane z przywróceniem na cekwaną kary śmierci, jak i również dyskusja nad odejściu od legalizacji w roku 2013 związków i małżeństw jednopłciowych. Tak więc te kwestie zostały już odrzucone przez organizatorów tej debaty. Debata więc rozpocznie się 15 stycznia. Będą w niej brali udział parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele organizacji partnerskich, czyli partnerzy społeczni, przedstawiciele różnych NGOs, przedstawiciele żółtych kamizelek, jak również wybrani losowo obywatele francuscy. Tak więc debata ta rozpocznie się 15 stycznia, potrwa 2 miesiące. Jej wnioski mają być uwzględnione przez rządzących. Pytanie jednak, w jakim stopniu? Czy będą one uwzględnione w postaci jakiejś ustawy, czy też w drodze referendalnej? Wiadomo jednak, że reforma konstytucyjna, która już była we Francji postulowana i rozpoczęta w lecie roku ubiegłego, będzie dopiero przeprowadzona po tej debacie. Tak więc na tym etapie zdaje się, iż proces polityczny związany z tą debatą i
będzie trwał przez 2 miesiące. My czekamy na to, co się wydarzy we Francji w najbliższą sobotę, a całą sytuację francuską obserwuje Zbigniew Stefanik. Piotra Wita serdecznie pozdrawiamy. Zbigniewowi Stefanikowi serdecznie dziękujemy za korespondencję ze Strasburga, ale patrzymy na zegar. Jest godzina 8:01, więc już czas na przegląd prasy.